Proszę o pierwszy slajd.
On będzie
zwiastował tytuł przesłania. Mam nadzieję, że macie się dobrze. Uśmiechnij się do kogoś obok. Myślę, że to zrobiliśmy, ale może jeszcze kogoś przeoczyliśmy. Może jest ktoś, komu dobre słowo jeszcze możemy powiedzieć. Aleluja, aleluja. Jest Pan pośród nas, a Królestwo Niebios jest tuż za rogiem. Aleluja, aleluja. Ostatnio ktoś do mnie się zwrócił z pytaniem. Pastorze, Bóg wam pomógł wybudować piękny dom modlitwy. Czego teraz pragniesz? I wiecie, bez głębszego zastanawiania się odpowiedziałem: z głębi mojego serca pragnę, aby w tym domu modlitwy, ilekroć Boży lud będzie się zgromadzał, Jezus Chrystus miał tu swój tron, a Królestwo Boże manifestowało się w chwale i mocy. Amen? Tak jest, tak jest. Po to tu przychodzimy. Po to tu przychodzimy. Pan nas tutaj przyciąga do siebie jak kokosz pisklęta, by objawiać swoją obecność i chwałę. Aleluja. Dlatego przychodzę dzisiaj ze słowem, wierzę od Pana, ufając, że pomoże ono nam jeszcze bardziej smakować obecności Królestwa Bożego niż do tej pory. Pan Jezus powiedział: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. To pierwsze z 8 błogosławieństw wypowiedzianych w kazaniu na górze. Niektórzy mówią, że to kazanie jest konstytucją Królestwa Bożego. Znaczące jest to, że wstępem, może być, można powiedzieć, preambułą, jest 8 błogosławieństw. A pierwszym można byłoby się spodziewać, kluczowym, na którym zbudowane jest wszystko inne, jest właśnie to. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo z niebios. I właśnie dzisiaj chcę z wami porozmawiać, będę może ja więcej mówił, wy będziecie słuchać, ale mamy tutaj taką relację dobrą. Chcę dzisiaj z wami porozmawiać o Królestwie Niebios, które zamiennie jest nazywane również Królestwem Bożym. Spróbuję wyjaśnić, na czym polega, co znaczy być ubogim w duchu. Powiem również coś o zamysłach diabła, który chce nas pozbawić działu w Królestwie Bożym. I na koniec o kilku, według mnie, kluczowych czynnikach warunkujących manifestowanie się Królestwa Bożego zarówno w naszym życiu osobistym, jak i w całej naszej wspólnocie, we wspólnocie Bożego Ludu. Aleluja. Idea Królestwa Bożego przewija się w całej Biblii. Może na wstępie też powiem, co jest chyba sprawą oczywistą, że oprócz Królestwa Bożego Biblia mówi o Królestwie Ciemności. I nie chcemy tam być. To mało powiedziane. W przekonaniu Izraelitów władza królewska należy tylko do Boga. W Izraelu zawsze była tęsknota za królestwem, w którym Jahwe jest królem w sposób niepodzielny nad całym światem, nad Izraelem i nad narodami. Szczególne nadzieje w tym względzie wiązano z obietnicą nadejścia Mesjasza. Tuż przed narodzeniem się Chrystusa anioł przepowiedział Marii, że jej syn zasiądzie na tronie Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Chrystus przyszedł, a wraz z Nim przybliżyło się Królestwo Boże. W zasadzie całe zwiastowanie Chrystusa orbitowało wokół tego tematu. W Ewangeliach ponad 100 razy pojawia się ten termin. Od samego początku Chrystus wzywał do opamiętania, ponieważ przybliżyło się Królestwo Niebios. Nie przypadkiem, początkiem modlitwy pańskiej, której nauczył swych uczniów, w początku tej modlitwy jest prośba: przyjdź Królestwo Twoje. Chrystus, mówiąc o tym, co jest najważniejsze, czego najbardziej powinniśmy pragnąć i szukać, powiedział: szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Wiele chrystusowych przypowieści i podobieństw nawiązywało do Królestwa Niebios. Spotykamy ponad 40 takich odniesień, ukazujących oryginalną dynamikę Królestwa Bożego czy Królestwa Niebios. Chrystus po dokonanym dziele, po swojej śmierci i zmartwychwstaniu, w ostatnich słowach ogłosił: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Przy okazji podkreślił autorytet, który mechanizm autorytetu, który funkcjonuje we wszechświecie. Nie możesz sam sięgnąć po władzę. Nie możesz sam sięgnąć po autorytet. Musi być to ci dane. I Chrystus powiedział: dana mi jest. Ojciec mi dał wszelką władzę na niebie i na ziemi. I na imię Jezus zegnie się każde kolano. W niebie, na ziemi i pod niebą, pod ziemią. Ponieważ Chrystus jest Królem. Ma swoje królestwo. Alleluja. Alleluja. Jest Królem Królów i Panem Panów. Mówiąc ogólnie, Królestwo Boże jest panowaniem wiecznego, suwerennego Boga w całym wszechświecie. W węższym znaczeniu Królestwo Boże jest rzeczywistością duchową, rozpoczynającą się w sercach tych, którzy uwierzyli i dobrowolnie poddali się Bożemu autorytetowi. Królestwo Boże dla nas nie jest sferą fizyczną, to jest rzeczywistość duchowa, ale jak najbardziej konkretna i prawdziwa. Królestwo Niebios jest sumą wszystkich błogosławieństw. Jest sumą wszelkiego dobra, synonimem pełni, doskonałości, harmonii i niezniszczalności. Królestwo Niebios jest nieobecnością bólu, łez, krzyku i znoju. Nie ma w nim wstydu ani wątpliwości. Ono jest miejscem wolności, pasji i twórczości. Królestwu Bożemu towarzyszą znaki i cuda, ale samo Królestwo daleko więcej wykracza poza nie. Apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian w 14 rozdziale, 17 wierszu, że Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Sprawiedliwość, bo ludzie są uwalniani z mocy grzechu, usprawiedliwiani i przypisuje im się godność dzieci Bożych. Pokój, dlatego że jest on naturalną konsekwencją pojednania się z Bogiem. I radość, ponieważ Duch Święty potwierdza to, że jesteśmy przyjęci i pokochani, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi Bożymi. Alleluja. W oczach Boga Królestwo Boże jest największym darem Boga dla człowieka. Dlatego powinno być jedną z naszych pierwszych potrzeb. Powinno być obiektem naszych tęsknot, pragnień, a też działań. Nastanie taki moment, w którym Królestwo Boże objawi się w całej pełni. Ale w jakiejś części już teraz możemy doświadczać Jego obecności. Bo okazuje się, że Bóg nie czeka na przyszłość, by coś z nami zrobić. Boże Królestwo jest dostępne już teraz przez obecność Chrystusa i Ducha Świętego. Bóg pragnie, aby ludzie już na ziemi mogli smakować obecność Królestwa Bożego, aby byli uwalniani, uzdrawiani i wyposażani do nowej jakości życia. Alleluja. Co to znaczy być ubogim w duchu? Taki trochę enigmatyczny zwrot. Potrzebujemy to dobrze zrozumieć, dlatego że jak czytaliśmy, ten, kto jest ubogim w duchu, będzie miał udział w Królestwie Bożym. Po pierwsze, sformułowanie ubogi w duchu mówi wyraźnie, że nie idzie tu o ubogość materialną. Po drugie, na podstawie przesłania całego Pisma Świętego możemy wnioskować, że nie idzie tu o pochwałę dla tych, którzy nie chcą się rozwijać duchowo, którzy nie chcą wzrastać w poznawaniu prawd duchowych, którzy nie mają zainteresowań i pasji. Pismo Święte wyraźnie mówi, że właśnie Bóg chce, abyśmy tacy byli. Użyte tu słowo greckie, ptochoi, tłumaczone jako ubogi, opisuje kogoś, kto nie posiada własnego zabezpieczenia, jest pokorny i całkowicie zależny od Boga, nie jest zajęty samym sobą, w żaden sposób nie jest przepełniony sobą. Ma uczucie niedostatku, ale przy tym wie, że wszystko, co może mieć, jest darem, że na to nie zasłużył. Nie polega na własnych siłach, lecz na dobroci i miłosierdziu Boga. Jest pusty, powiedzmy, i przy tym otwarty na przyjęcie czegoś większego niż to, co zna. Popatrzmy na to. W transmisji to będzie wyświetlone. Proponuję, aby do tego wracać. Właśnie do takich należy Królestwo Niebios. Właśnie o to Chrystusowi szło, gdy mówił: błogosławieni ubodzy w duchu. Z drugiej strony warto dopowiedzieć, że tym, co zamyka drogę do Królestwa Bożego, jest uczucie samozadowolenia, wystarczalności, niezależności, przekonania, że się w zasadzie osiągnęło wszystko i tak za bardzo już nie ma co szukać. W tą pułapkę, śmiertelną pułapkę, wpadł zbór w Laodycei, o którym czytamy. Mówisz, że jesteś bogaty. Wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. A nie wiesz, że jednak jesteś nędzny i żałosny, biedny, ślepy i goły. Radzę ci, nabądź u mnie złota oczyszczonego w ogniu, abyś się wzbogacił. Potrzebujemy, jak powiedziałem, dobrze uchwycić znaczenie bycia ubogim w duchu, dlatego że z jednej strony jest to jakieś napięcie. Z jednej strony mówi o jakimś braku, a z drugiej o bogactwie. O tym, że jesteśmy puści, Ale tak naprawdę startujemy z właściwego miejsca, by coś mieć, by coś odebrać. Wiemy doskonale, tylko wspomnę o tym, że głównym celem działań naszego przeciwnika, czyli diabła, jest pozbawić nas działu w Królestwie Bożym. Jednak on tak sam z siebie nie ma mocy, by tego uczynić. Dlatego robi wszystko, by upośledzić nasze serca. By stłamsić tą potrzebę szukania Bożego Królestwa. By była w nas, jeśli już wierzymy, by była w nas karłowata. Najlepiej by chciał ją to zabić, ale zadowoli się obojętnością wierzących. Taką statyką, samowystarczalnością. Zadowoli się z tym. Przyjdą, zaśpiewają, powiedzą amen, zjedzą potem dobry obiad i wtedy. Apostoł Paweł mówi, znacie zamysły diabelskie. Znamy, znamy, znamy. Zawoalowaną formą diabelskiego oszustwa, kiedyś to odkryłem i to mnie do dzisiaj stawia do pionu, powtórzę, zawoalowaną formą diabelskiego oszustwa jest podsycanie w nas niezdrowej gorliwości w szukaniu Królestwa Bożego. Gorliwi ludzie są darem dla Chrystusa. Gwałtownicy porywają Królestwo Boże. Cieszymy się z takich ludzi. Ale jeśli gorliwość wyrasta na złym fundamencie, wtedy staje się powodem trudów dla nas samych i dla tych, którzy są wokół nas. Stwierdzam, to jest na dzisiaj moje zrozumienie, że chora gorliwość wyrasta z braku poczucia własnej wartości, z poczucia winy, z niepewności, że zostało się pokochanym i przyjętym. W takim stanie, w naturalny sposób, to jest jakiś pierwszy, ale chory odruch. Chcemy zapracować na Bożą miłość. Chcemy udowodnić, że jesteśmy godni Królestwa Bożego. Intelektualnie czasami wiemy, że to jest chore i niewłaściwe. Ale gdy gdzieś w środku jest ten niewłaściwy fundament, co nas przemaga i wyłazi raz po raz. I wtedy będziemy popychani przez diabła do robienia z pozoru dobrych i duchowych rzeczy. Kochani, uważajcie, mówię o bardzo twardych może rzeczach w tej chwili. Będziemy popychani, przynaglani przez diabła, żeby robić z pozoru dobre i duchowe rzeczy, które jednak w końcowym rozrachunku zrodzą frustrację, niezgodę, niepokój, a może nawet podział. Będziemy brali na siebie zobowiązania, które zamiast prowadzić do dojrzałości, staną się kagańcem, sidłem, łańcuchem, który nas powstrzyma od dojścia do dojrzałości. Więcej, to będzie wprowadzać nas w sferę zawoalowanej pychy, buntu i niezależności. Umiłowani, sprawa jest prosta. Gra toczy się o tron naszego serca. Kto na nim zasiądzie i chwała którego królestwa będzie naszym udziałem? Jesteście ze mną? Mówię to trochę z drżeniem. Boję się patrzeć wam w oczy, ale popatrzę. Dzięki. Bycie ubogim w duchu jest zaproszeniem Chrystusa, by objął tron w naszym życiu. Bo Królestwo Boże jest nieodłącznie związane z Chrystusem. I to połączenie widać u Bożych mężów, u Bożych ludzi. Na przykład apostoł Paweł, pięknie to tam u niego widać. Bo wcześniej Żyd z urodzenia, dumny, że jest w Bożym narodzie, opierał się na własnej sprawiedliwości. Był przekonany, że szukał Królestwa Bożego i podobał się Bogu. Nie wiedział jednak, że występował przeciwko Niemu. Mam świadomość, że nawiązuje do kazań, które ostatnio gdzieś padały w wakacje i niedawno. W drodze do Damaszku Chrystus zagrodził mu drogę i odarł go z jego fałszywych przekonań. Powaliła go tam chwała Pana i na dobrą sprawę mógł być starty w proch, ale doświadczył łaski i przebaczenia. Więcej, Chrystus, to jest niezwykłe, zaprosił go do swego królestwa. Każdy musi się na nowo narodzić, jeśli chce ujrzeć Królestwo Boże. Usłyszał do Nikodem, pobożny Żyd, zrozumiał to apostoł Paweł, sprawiedliwy Izraelita. Gdy Chrystus Pan zasiada na tronie naszego serca, zmienia się hierarchia naszych wartości. Spotkanie Pawła z Chrystusem zupełnie zmieniło jego zrozumienie rzeczy ważnych. Przestał opierać się na swojej sprawiedliwości, na swoim szlachetnym pochodzeniu i znakomitym wykształceniu. Nie podeptał tego oczywiście, poddał to wszystko Bogu. Uznał to za dar. Jestem Izraelitą, Panie, to dar. Znam Twoje słowo, to dar. Nie zabiłem, nie okradłem, to dar. Ale rozumiem, że jeśli będę to opisywał jako moją sprawiedliwość, to w Twoich oczach jest ona jak splugawiona szata. Panie, oddaję Ci moje pochodzenie, moją pobożność i moje wykształcenie. Weź to w swoje ręce i użyj. Cokolwiek mogło mu przynieść jakąś korzyść, ze względu na Chrystusa uznał za stratę. Opisuje człowieka, który jest ubogi w duchu. Zrozumiał, że posiadanie Chrystusa, posiadanie działu Jego w Królestwie przewyższa wszystko. Posłuchajmy Jego słów na ten temat. Jest wiele podobnych. W świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana, nic się dla mnie nie liczy. Dla Niego straciłem wszystko. I wszystko uznaję za gnój, żeby tylko zyskać Chrystusa i odnaleźć się w Nim. Chrystus postawiony w centrum nadaje sprawom właściwą wartość. W Jego obecności demaskowane są fałszywe bożki i ustanawiane standardy Królestwa Bożego. Alleluja. Umiłowani, jak to jest z każdym z nas? Jak to jest ze mną? Jak to jest z każdym z nas? Dla apostoła Pawła to nie były tylko teologiczne rozprawki. To były sprawy życia albo śmierci. Królestwa Bożego albo Królestwa Ciemności. Dlatego między innymi apostoł Paweł, tym razem do Koryntian, napisał tak. Poddawajcie samych siebie próbie. Czy trwacie w wierze? Doświadczajcie siebie. Czy dostrzegacie u siebie to, że Jezus Chrystus jest w was? Apostoł Paweł poddawał samego siebie próbie. W jaki sposób to robił? W drugim liście do Koryntian też o tym coś wspomina. Raz po raz stawał przed Panem z odsłoniętym obliczem i oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, w ten sposób był przemieniany z chwały w chwałę. Apostoł Paweł stawał przed Królem Królów i Panem Panów. I gdy oglądał Jego chwałę, w prawdziwy sposób mógł zobaczyć samego siebie. I w ten sposób był przemieniany. Paweł nie był miarą dla samego siebie. I my nie powinniśmy w ten sposób samych siebie mierzyć. Paweł nie porównywał się z innymi. I my tego nie róbmy. Porównywanie się z innymi skutkuje medalami, które będziesz sobie przypinał, albo batami, którymi będziesz się raczył. To dwie możliwości. A coś takiego jest chorą, przewrotną pobożnością. Takie myślenie nie ma nic wspólnego z bycia ubogim w duchu. I nie w ten sposób możemy poznać, czy trwamy w Chrystusie. Rozumiemy to? Mam wrażenie, że taką esencję tu podaję, no ale muszę to, bo to kazanie było wcześniej na cztery kazania, więc musiałem to, wiecie, skompresować. Wierzę, że podążacie za mną. Nie mówię o trudnych rzeczach przecież, ani nieznanych. Apostoł Paweł uniżył się przed Panem. Uznał swą niewystarczalność i zapragnął Chrystusa oraz wszystkiego, co ze sobą wnosi. Stał się ubogim w duchu, co umożliwiło Królestwu Niebios rozgościć się w jego życiu. Czytamy, że gwałtownicy porywają Królestwo Boże. Czytamy, że mamy szukać Królestwa Bożego. Ale Pan Jezus powiedział, jeśli masz właściwą postawę serca, to Królestwo do ciebie przyjdzie. Bo ono posoli twoje motywy. Będziesz pragnący. Nie będzie ci wystarczać. Będziesz się rozglądał za czymś więcej. Więcej picia, więcej picia. Pan Jezus powiedział w tym wielkim dniu święta, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije, a z wnętrza jego popłyną rzeki wody życia. A to mówiło o Duchu Świętym. Umiłowani, pragnę więcej Ducha, przejawu Ducha w moim życiu. I moją modlitwą jest, aby ilekroć Boży lud gromadzi się na tym miejscu, Pan stawiał tu swój tron i aby chwała Jego Królestwa mogła przemieniać nasze życie. Amen? Alleluja, alleluja, alleluja. Zatem, cóż, podsumowując, Bóg dał nam piękny dom modlitwy i niech obecność Królestwa Bożego tutaj sprawi, że świat będzie inny, że Kraków będzie inny na chwałę naszego Pana. Alleluja. Amen. Poproszę muzyków i was proszę, abyście powstali, kochani, będziemy się modlić. Alleluja. O, dzięki ci, Panie. Teraz sobie przypominam, że gdy apostoł Paweł znalazł się w Damaszku, mogę się mylić? To mam wątpliwość. Pomóżcie. Ale Ananiasz, Boży sługa, gdy usłyszał głos Pana, idź do Szaula. Powiedział, on mieszka przy ulicy Prostej. Tak było? Zdaje się, że tak. Drogi Pańskie są proste. Bóg przed nami niczego nie ukrywa. Ewangelia jest prosta i piękna. Alleluja. Alleluja. Umiłowany Pan jest pośród nas, zatem Królestwo Boże jest blisko. I z autopsji wiem, że bardzo często wystarczy jedna właściwa, kluczowa decyzja, aby Królestwo Boże w piękny sposób rozgościło się w życiu człowieka. Pozwól zatem, że zapytam, jaką decyzję dzisiaj podejmiesz? Czy jesteś gotowy opamiętać się ze swoich grzechów? A może Duch Święty przekonuje cię, aby w końcu zaufać Bogu w jakiejś sprawie? Żeby może powierzyć jakiejś sprawy albo osoby Bogu? Może potrzebujesz komuś wybaczyć? Albo może potrzebujesz przyjąć przebaczenie? Albo może decydujesz się być do dyspozycji Panu? Tego rodzaju decyzje honorują Chrystusa jako Króla i Pana i potwierdzają, że się uniżamy i jesteśmy ubodzy w duchu. Halleluja. Za chwilę będę się modlił o te potrzeby, o te decyzje, które postanowimy podjąć przed Panem. Przyjdźmy do Niego w modlitwie, może najpierw dziękczynnej. Dobry Panie, dziękuję Ci za to, co dla nas uczyniłeś. Dziękuję Ci za to, że Ty uczyniłeś się pustym, opróżniłeś się z chwały, stałeś się ubogim, abyśmy Twoim ubóstwem zostali ubogaceni. I przyjąłeś na siebie, Panie, wszystkie ograniczenia, tą niewystarczalność człowieczeństwa, Panie, aby pójść na krzyż i przelać za nas swoją krew, Panie, aby nas zbawić, aby otworzyć nam drogę do Ojca. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że wyjednałeś zbawienie dla każdego z nas, że przyszedłeś, by objawić swoje królestwo, że zapraszasz nas do swego domu. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoją łaskę, za Twoje miłosierdzie, że pochyliłeś się nad nami. Panie, nic na to nie zasłużyliśmy, ale okazałeś nam swoje miłosierdzie. Jesteśmy Ci wdzięczni. Alleluja. I Panie, nie chcemy poprzestać na tym. Chcemy, pamiętając o tym, co dla nas w przeszłości uczyniłeś, chcemy szukać Cię lepiej i bardziej. Panie, chcemy wypatrywać Ciebie, zaglądać za rogi. Panie, gdzieś tam patrzeć, gdzie jesteś. Nasłuchiwać, Panie, by móc Cię coraz bardziej, coraz lepiej poznawać i lepiej Ci służyć. Bądź błogosławiony, Panie, jesteś Królem Królów i Panem Panów. I Panie, dzisiaj widzisz nas tutaj gdzieś w walce, widzisz nas gdzieś w jakimś napięciu, w jakichś trudach. Panie, poczytaj to za takie nasze pragnienie, by się Tobie podobać. Panie, a jeśli gdzieś zbłądziliśmy, Panie, to dzisiaj, Duchu Święty, proszę Cię, abyś dotknął naszych serc. Abyś dotknął mojego serca, abyś dotknął naszych serc. Panie, byś przestał nam wystarczać, by Twoje królestwo było czymś, czym będziemy się karmić przy każdej sposobności. Panie, ja dziękuję Ci za moje siostry i braci. Dziękuję Ci za ich wierność. Panie, za ich gotowość, Panie, by szukać Ciebie. Ale Panie, dzisiaj mam odwagę prosić Cię o to, abyś przyszedł i obnażył wszystkie fałszywe bożki w naszym życiu. Abyś, jeśli uznasz, poprzestawiał, Panie, tu meble. Abyś, Panie, ustanowił umocnił standardy Twojego Królestwa. Panie, modlę się szczególnie o kaznodziejów, modlę się o liderów, o usługujących. Panie, aby byli gorliwi w zdrowy sposób, aby szukali Twojej chwały, aby cieszyli się upodobaniem, miłością Twoją, akceptacją i przyjęciem. Panie, żeby nigdy nie zatrzymywali chwały dla siebie, bo Ty jesteś Panem Panów i Królem Królów. Modlę się, Panie, dzisiaj z odwagą o każdą osobę na tej sali. Modlę się również o tych, którzy słuchają tego przesłania. Panie, Królestwo Boże jest blisko. I Panie, modlimy się, aby ono nadeszło w całej pełni. Ale póki to nie nastąpi, Panie, chcemy się miłować Twoją miłością, zachowywać jedność i służyć Tobie jako Królowi i Panu. Halleluja. Panie, modlę się o każdą osobę, a szczególnie o tych, którzy teraz podejmują decyzje, w których Ty się uwielbisz, które sprawią, że Królestwo Boże w szczególny sposób, może pełniejszy, piękniejszy, przybędzie i zamieszka w ich życiu. Halleluja. Siostro i bracie, może właśnie wreszcie koniec, by tak chramać na dwie nogi. Może właśnie dzisiaj jest koniec, by stanąć przed Bogiem i tak jak apostoł Paweł mówił: Panie, jestem ślepy. Panie, napełnij mnie swoim duchem, poprowadź mnie. Spraw, bym przejrzał. Błogosławię Cię. Niech Pan będzie uwielbiony w Twoim życiu. Halleluja. Za chwilę zaśpiewamy pieśń, w której też uwielbimy Pana naszym dobrym zwyczajem. Przygotowałem pytania. Widzicie je na ekranie. One są też wydrukowane tam przy wyjściu na kartkach. Proszę. Proszę. Po pierwsze, prosząc o światło Ducha Świętego, upewnij się, że masz postawę ubogiego w duchu. Razem z Panem zastanów się, czy jest coś, z czego powinieneś zrezygnować, by pełniej zyskać Chrystusa. I po trzecie, w jaki praktyczny sposób możesz wnosić obecność Królestwa Bożego do betlejemskiej wspólnoty. Błogosławię Was w imieniu Pana. Alleluja. Dziękuję.